Dzień dobry. Jest wiele rzeczy w powstawaniu takiego filmu jak ten, których wy w produkcie końcowym nie widzicie. Jak choćby to, że każda minuta tego, co jest już na YouTubie, to jest obecnie myślę ponad 2 godziny pracy poza kadrem. Bardzo rozmaitej pracy, często nawet ponad 2 godziny. I jest też jedna rzecz, którą wykonuję praktycznie za każdym razem, zanim zacznę do was mówić. Jest ona związana z tym, że padłem ofiarą epidemii. Epidemii krótkowzroczności, miopii. To słowo wywodzi się z greckiego i można powiedzieć, że oznacza mruży oka, czy mówiąc tak trochę ładniej po polsku i naokoło, tego, który mruży oczy. Ja tych oczu, mówiąc do was, nie mrużę. Wszystko dlatego, że praktycznie zawsze mam wtedy na oczach soczewki kontaktowe, które zmieniają kształt oka, czy generalnie zmieniają parametry mojego aparatu optycznego. No i wszystko skupia się na mojej siatkówce tam, gdzie powinno. Ale dość o sobie, bo no przecież mamy epidemię do obgadania. No właśnie, epidemię. Czy mamy podstawy, żeby powiedzieć, że rzeczywiście jest to epidemia? Jakieś tak. Wystarczy spojrzeć na liczby, bo są takie rejony świata, najczęściej w Azji, jak choćby w Chinach, gdzie na przestrzeni 60 lat odsetek osób, które mają problemy ze wzrokiem, wzrósł z 10-15% do około 60%. Mówię tutaj cały czas o tej samej grupie wiekowej nastolatków, osób we wczesnych latach 20. swojego życia. W Seulu na przykład w 2015 roku, jeżeli weźmiemy populację 19-letnich mężczyzn, 96,5% z nich było krótkowidzami. Miopia to najczęstsza przypadłość okulistyczna, jedna z najczęstszych medycznych na całym świecie. Może dotykać 1,5 miliarda ludzi na świecie, może nawet 2 miliardów. Jeżeli ten trend zostanie zachowany, a nic nie wskazuje, że ma się nagle odmienić, to możemy dojść do sytuacji, gdzie nową normą będzie wzrok uważany obecnie za nienormalny, czy mówiąc poprawnie, niemiarowy. I tu rodzi się bardzo dobre pytanie. Z czego ta cała epidemia, z czego te zmiany się biorą? I zaraz następuje jeszcze lepsze. Czy możemy coś z tym w ogóle zrobić? Podejrzewam, że każdy z was mniej więcej wie, na czym polega krótkowzroczność, ale żeby dalsza część tego odcinka nie pozostawiała żadnych wątpliwości, musimy to sobie tak dokładnie uściślić, wyjaśnić, pokazać. Generalnie chodzi o to, że każdy układ, który ma za zadanie odbierać bodźce świetlne czy też wzrokowe, składa się z receptorów właśnie światła. Może to być siatkówka oka, może to być matryca aparatu fotograficznego. Z tym, że gdyby to było takie proste, czyli dajemy receptory i widzimy, no to nie byłoby w zasadzie o czym opowiadać. W rzeczywistości taki układ, czyli same tylko receptory, pozostawiałby co do jakości uzyskiwanego obrazu, przynajmniej w takiej naszej skali, bardzo wiele do życzenia. Tak samo jak wiele do życzenia pozostawiałoby selfie, zrobione samą tylko matrycą aparatu. Czego tu brakuje? Czegoś, co skupi światło w konkretnych punktach, czy to matrycy aparatu, czy to siatkówki oka, jeżeli już byśmy o oku mówili. Obiektywy. Czy w przypadku ludzkiego oka soczewki. Tylko problem jest taki, że samo dołożenie obiektywu, co będziecie mogli zaobserwować, kiedy pokażę wam, co widzi ten aparat w tym momencie, nie sprawia automatycznie, że obraz już jest ostry. Co mam przez to na myśli? Ano to, że każdy obiektyw ma taką cechę, że skupia światło, które przez niego wpada, no w tym wypadku do aparatu, mniej więcej w jednym punkcie. Oznacza to, że obrazy są ostre tylko w konkretnej odległości tego obiektywu od matrycy. Bo zobaczcie, że ten nieostry obraz, i teraz możemy założyć, że to wszystko to jest powiedzmy odpowiednik siatkówki oka, można bardzo łatwo poprawić, jeżeli w odpowiedniej odległości dołoży się kolejną soczewkę, czyli kolejny obiektyw. Oczywiście rodzi się tutaj pewien problem, bo obraz jest odwrócony, ale dokładnie tak jest też z soczewką ludzkiego oka. Znaczy na siatkówce obraz jest odwrócony i dopiero mózg musi ów obraz odwrócić, zanim poinformuje łaskawie naszą świadomość, na co jego zdaniem patrzymy. Ale wystarczy tylko trochę zmienić odległość tego receptora, w tym wypadku niewyostrzonego aparatu, mówiąc ogólnie w przypadku oka właśnie siatkówki, od soczewki, aby uzyskać obraz no, rozmyty, znów nieostry. I te sytuacje dokładnie odpowiadają konkretnym wadom wzroku. Sytuacja, w której receptor, siatkówka jest zbyt blisko soczewki, odpowiada sytuacji, w której te wszystkie promienie świetlne, które tędy przechodzą, skupiają się za daleko, czyli już za receptorem. A więc jest to dalekowzroczność. Sytuacja przeciwna to właśnie krótkowzroczność. Dodajmy, że nie byle jaka krótkowzroczność, tylko krótkowzroczność osiowa związana z geometrią w osi, w której się patrzy, bo możemy mieć również inne odmiany krótkowzroczności. One nie są dzisiaj bohaterami odcinka. Są to na przykład krótkowzroczność krzywiznowa, która jest związana z tym, że geometria soczewki jest nieodpowiednia, albo krótkowzroczność refrakcyjna, która sprawia, że znów z soczewką jest coś nie tak, ale tym razem z materiałem, z którego ona jest zbudowana. Czyli ten materiał sprawia, że te promienie świetlne znów nieodpowiednio się załamują, nie dają ostrego obrazu, nawet kiedy te parametry, jeżeli chodzi o długość gałki ocznej w osi, w której się patrzy, są prawidłowe, predysponujące do widzenia miarowego. A skoro już o tym wszystkim mówię, to pokuszę się o pewną dygresję. Każdy obiektyw charakteryzuje się czymś takim jak przysłona. Decyduje ona o tym, jak dużo światła dostanie się dalej, czyli do matrycy aparatu. I teraz, kiedy przysłona jest otwarta, szeroko otwarta, czyli do aparatu wpada dużo światła, mamy tak zwaną płytką głębię ostrości. To znaczy mniejszy wycinek przestrzeni jest ostry na zdjęciu. Kiedy przysłona jest bardziej domknięta, czyli mniejsza, czyli mniej światła wpada, głębia ostrości rośnie. Mamy więcej wyraźnych elementów w obrazku. I to mrużenie oczu krótkowidzów jest właśnie pełną analogią do zmniejszenia otworu przesłony, do zwiększenia głębi ostrości. Nie mogąc się do czegoś przybliżyć, mrużąc oczy przy odpowiednim oświetleniu, oczywiście jest szansa, że ta zwiększająca się głębia ostrości obejmie ten słabo widziany obiekt. No właśnie dobrym obszarem widzenia. Czyli sama nazwa z greki, czyli miopia na krótkowzroczność, wywodzi się właśnie od tej charakterystycznej cechy, która ma na celu zwiększenie głębi ostrości, zabawienie się w pewien sposób prawami optyki. I teraz wracając do meritum, jeszcze naprawdę dosłownie kilka tylko słów o akomodacji. Jest to zjawisko umożliwiające nam zmianę odległości ostrego widzenia. I teraz taki prosty mechanizm polegający na albo przysunięciu, albo odsunięciu soczewki oka od siatkówki odpowiada za akomodację na przykład u ryb. U ludzi i generalnie u ssaków sytuacja jest nieco bardziej złożona. Wiąże się ona bowiem z tym, że zmienia się kształt soczewki. Mówiąc konkretnie, kiedy próbujemy patrzeć na obiekty, które są blisko nas, napinają się tak zwane mięśnie rzęskowe i sprawiają, że soczewka staje się bardziej sferyczna. Wtedy no, widzimy wyraźniej rzeczy bliskie. Kiedy patrzymy na obiekty dalekie, mięsień ten się rozluźnia, a soczewka jest spłaszczana przez tak zwane więzadełka Zina. Ostrość jest wtedy ustawiona na dalszy dystans i tu znów mogę wtrącić pewną, moim zdaniem, ciekawą dygresję. A mianowicie taką, że mechanizm tej akomodacji w przypadku ptaków, zwłaszcza tych drapieżnych, jest podwójny. To znaczy mogą one zmieniać nie tylko geometrię soczewki, ale także jej odległość od siatkówki. Koniec dygresji. Taka krótka była. No i teraz z taką odpowiednią dawką wstępnej wiedzy możemy przejść do rzeczy i zacząć od początku. Początku życia, życia człowieka. Musimy tak zrobić, bo inaczej nie będę mógł powiedzieć, wyjaśnić, co to jest tak zwana emetropizacja. No więc noworodki widzą słabo, nawet bardzo słabo. I nie mam na myśli tylko tego, że obraz muszą najpierw nauczyć się odwracać, to znaczy, że widzą do góry nogami, ich mózg musi się nauczyć ten obraz odwracać. Mam na myśli słabo z punktu widzenia optycznego, takiego refrakcyjnego, jeżeli chodzi o te wszystkie linie, które moglibyśmy narysować. No nie skupiały się one nijak na siatkówce. Wszystko dlatego, że oko noworodka jest za krótkie. Czyli noworodki są po prostu potwornymi dalekowidzami i musi dojść w procesie rozwoju człowieka do wydłużenia się gałki ocznej. Normalnie ten proces wzrostu, jeżeli chodzi o długość gałki ocznej, kończy się pomiędzy 6 a 8 rokiem życia i to właśnie jest emetropizacja, czyli dorastanie do widzenia, moglibyśmy powiedzieć, poprawnego, czy już książkowo miarowego, takie na 0 dioptrii. Obecnie jednak z badań wynika, że wada wzroku rozwija się później, w okresie nastoletnim, przynajmniej najszybciej się to dzieje, pomiędzy 15 a 20 rokiem życia i koreluje ten wzrost z okresem największego wzrostu, jeżeli chodzi o wysokość ciała i największego wydzielania ludzkiego hormonu wzrostu. Czyli mówiąc wprost, ten wzrost, jeżeli chodzi o odsetek osób, które w swoim życiu doświadczają miopii, doświadczają krótkowzroczności, jest związany z tym, że emetropizacja nie zachodzi, to znaczy wzrost, jeżeli chodzi o długość gałki ocznej, nie zatrzymuje się w momencie, kiedy widzenie powinno być na 0 dioptrii na miarowe, tylko postępuje dalej i dalej. I teraz naukowcy zechcieli to wyjaśnić, zresztą nic dziwnego, naukowcy tak już działają, że lubią znać przyczynę pewnych zjawisk i pierwsze podejrzenie padło na geny, bowiem już od dosyć dawna znamy wiele takich, które są z miopią. Z krótkowzrocznością połączone, ich liczba jest całkiem imponująca, bo przekracza 100, z tym, że jest z nimi pewien poważny problem. To znaczy naprawdę poważny, chodzi o tempo tych zmian, to tempo, które nakreśliłem we wstępie do tego odcinka. Jedno z ciekawszych badań, które to podkreślały, przeprowadzono na Alasce. W jednej ze społeczności inuickich, które żyły w odosobnieniu, tylko dwójka spośród 131 dorosłych miała wadę wzroku. Jednak najmłodsze pokolenie, które miało już większy kontakt z cywilizowanym, moglibyśmy powiedzieć, światem, było dotknięte wadami wzroku niemal w jednej drugiej, w połowie. To kilkudziesięciokrotny wzrost. Zbyt duży, by na przestrzeni dwóch tylko pokoleń można było wszystko przypisać genom. I nie powinno nas to dziwić, bo jeżeli oglądacie ten kanał już jakiś czas, to z wymienianiem przyczyn różnych zjawisk w biologii czy w medycynie zwykle jest tak, że jeżeli w jednym zdaniu wymieniamy geny, to zaraz potem pojawia się środowisko i no z miopią nie jest inaczej. Mam na to liczby i to nie tylko te, które już przytaczałem. No więc w rejonach wiejskich Nepalu krótkowzroczna jest jedna osoba na 100. W dużych miastach Chin, które są całkiem niedaleko, już 1/3 populacji, a wśród młodzieży w szkołach średnich tego kraju aż 80% uczniów wymaga szkieł korekcyjnych lub soczewek kontaktowych. Tak, słusznie podejrzewacie, krótkowzroczność koreluje z wykształceniem. Im wyższe, tym większa szansa, że ten ktoś jest krótkowzroczny. Z czasem spędzonym w szkole, znów więcej nauki, to większe ryzyko i z ilorazem inteligencji. Wyższe IQ to częściej wada wzroku. A także z uprawianiem sportu. Okazuje się, że odsetek osób dotkniętych miopią jest większy w populacji, która nie uprawia żadnych sportów na świeżym powietrzu. Jeżeli dodamy do tego wszystkiego fakt, że ten wzrost, jeżeli chodzi o odsetek osób krótkowzrocznych właśnie w Azji, w której jest to najbardziej widoczne, występował w tym samym czasie, kiedy kraje azjatyckie bardzo mocno postawiły na edukację, na naukę, możemy dosyć odważnie powiedzieć, że tak, to szkoła, to nauka rujnuje dzieciom oczy. Jeżeli możemy powiedzieć rujnuje. Ale nie bądźmy tacy odważni w tych sądach. Wszystko dlatego, że nie bez podstawy nawet mówiłem o tym, że te pewne czynniki, pewne fakty, pewne aspekty życia człowieka korelują z wadą wzroku. To znaczy naukowcy nie mają stuprocentowej pewności, że tu jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy. To może być właśnie przypadkowa korelacja. Najprawdopodobniej nie jest, ale nie możemy wszystkiego zrzucić tylko na książki, tylko na pracę z bliska, czyli czytanie książek bardzo długimi godzinami albo przeglądanie smartfona czy ekranu komputera. Rzućmy więc na tę kwestię trochę więcej światła. Dosłownie światło. Już od dawna naukowcy podejrzewali, że to, czego brakuje współczesnej młodzieży, a co mieli nasi przodkowie, którzy byli rzadziej krótkowzroczni, to wychodzenie na dwór, częste wychodzenie na dwór. Z tym, że nie jest to do końca prawda. To znaczy, w ciągu ostatniej dekady pogląd na to, co tak naprawdę jest przyczyną, się nieco zmienił. I owszem, wychodzenie na dwór może mieć takie działanie ochronne przeciwko miopii, przeciwko rozwojowi miopii czy postępowi miopii, ale nie dlatego, że raz patrzymy bardzo blisko, a właśnie takie wyjście na dwór to jest okazja, żeby sięgnąć wzrokiem tam, gdzie inni wzrokiem nie sięgają, ci krótkowzroczni nie sięgają. Nie. Chodzi o coś zupełnie innego, właśnie o światło. Okazało się bowiem, że u zwierząt eksperymentalnych można wywołać miopię w momencie, kiedy są one wewnątrz, czyli kiedy odetnie się im możliwość wyjścia na dwór. I to by pasowało właśnie do tego patrzenia w dal. W tym miejscu trzeba jednak postawić bardzo wyraźnie i na dodatek podwójne ale. Po pierwsze, kiedy tym zwierzętom zainstaluje się takie bardzo specjalistyczne urządzenia, które obniżają jasność widzenia i zmniejszają kontrast tego, co one widzą, to nawet kiedy wychodzą na dwór, stają się częściej krótkowzroczne i generalnie gorzej widzą, jeżeli chodzi o obiekty dalekie. Z drugiej strony, możemy też powiedzieć, że te zwierzęta, którym udostępniono tak jakby dostęp do jasnego światła, takiego, które jest odpowiednikiem światła słonecznego, nawet jeżeli pozostają cały czas w zamknięciu, jeżeli pozostają cały czas wewnątrz, to miopia rozwija się u nich rzadziej. Trzeba więc powiedzieć jasno i wyraźnie, że czynnikiem, który zdaje się działać tak bardzo ochronnie na nasze oczy, czy zapewniając im poprawny rozwój, jeżeli chodzi o krótkowzroczność, dalekowzroczność, jeżeli chodzi o geometrię w tej osi gałki ocznej, jest nic innego jak światło. Czyli podkreślam jeszcze raz, to światło ma działanie ochronne przed krótkowzrocznością. Związana jest z tym tak zwana hipoteza dopaminowa. Okazuje się, że ten neurotransmiter, neuroprzekaźnik, tak ważny dla funkcjonowania choćby układu nagrody w mózgu, jest również wydzielany w oku, gdy odbiera ono impulsy świadczące o działaniu jasnego światła. I jednocześnie wydzielanie dopaminy w oku reguluje wzrost gałki ocznej. U genetycznie zmodyfikowanych myszy, które nie mają receptorów dopaminy w gałce ocznej, krótkowzroczność rozwija się również w dobrych warunkach świetlnych. Pokazuje to, że dopamina ma działanie kluczowe. I warto w tym miejscu zaznaczyć, że podobne wnioski można wysunąć na podstawie badań na ludziach. Okazało się, że gdy grupie dzieci przeniesiono część zajęć każdego dnia na zewnątrz, w słoneczne dni, kiedy po prostu cały czas wykonywały tę samą pracę z książką czy jakąkolwiek pracę z bliska, ale na zewnątrz przy działaniu silnego, jasnego światła słonecznego, wyniki wskazują, że rzeczywiście miopia, że krótkowzroczność w mniejszym stopniu ich dotyka. Mam tu na myśli konkretnie, że jeżeli dziecko na początku badań widziało miarowo, czyli dobrze, to jest mniejsza szansa, że w tym okresie, czyli w okresie badania, rozwinie się krótkowzroczność. Jeżeli występowała ona na początku, to jej postęp był o ponad 40% mniejszy niż w grupie, która cały czas pozostawała wewnątrz w czasie zajęć szkolnych, a dodatkowo ryzyko gwałtownego pogorszenia wady wzroku malało w grupie przebywającej na zewnątrz o ponad połowę. Czyli można by powiedzieć, że same korzyści z wychodzenia na dwór, ja tutaj jednak dodam, że mam tutaj na myśli, mówiąc światło, jasne światło słoneczne, takie bardzo ostre, to znaczy nierozproszone na przykład przez chmury, bo w pochmurny dzień taki ekwiwalent, który jest potrzebny, żeby działać ochronnie na oko, no jest dłuższy, trzeba na tym świetle przebywać dłużej, to po pierwsze. Po drugie, wychodzenie na dwór na światło nikomu nie da gwarancji, że miopia się nie rozwinie, zmniejszy tylko szanse na to, zmniejszy ryzyko i ewentualnie, jeżeli już, to zmniejszy skalę tej wady, jeżeli będzie ona postępowała, tak przynajmniej wynika z badań. No i wreszcie, po trzecie, z badań znów na kurach wynika, że taki jeden długi ciąg przebywania na intensywnym świetle działa mniej skutecznie niż kilka takich interwałów, moglibyśmy powiedzieć, jasnego światła. I to nie jest też tak, że to jasne światło słoneczne, że to intensywne, ostre światło słoneczne jest takim uniwersalnym remedium, jeżeli chodzi o nasz aparat wzroku, o przypadłości, które go dotykają, bo nie chroni ono przed kolejną, bardzo powszechną z nich, presbiopią, która w bardzo niekulturalny sposób, nie wiem czy niekulturalny, ale na pewno niezręczny, bywa nazywana starczowzrocznością. Być może spotkaliście się ze stwierdzeniem, że z wiekiem ludzie stają się dalekowidzami, bo coraz dalej muszą odsuwać książkę czy gazetę, kiedy ją czytają. W pewnym momencie nawet zaczyna brakować ich rąk. I co więcej, potrzebują też takiej korekty. To znaczy, jeżeli ktoś widział miarowo, to powiedzmy po 40 roku życia zaczyna potrzebować do czytania soczewek plusów. Takich, jakie zwykle noszą osoby właśnie dalekowzroczne. Ale to nie jest prawda. To nie jest dalekowzroczność, to jest właśnie presbiopia. A presbiopia to nie wada wzroku, ale raczej stan fizjologiczny wynikający z tego, że z wiekiem spada elastyczność soczewki oka i pogarsza się jego akomodacja przy widzeniu z bliska. Mówiąc bardziej dosadnie, soczewka nie jest już na tyle elastyczna, żeby odpowiednio skupić obraz z odległości, z której zwykle się czyta. Ale na pozostałych odległościach, czyli już tam dalej niż ręka, dalej niż powiedzmy metr od oczu, no zachowuje swoje właściwości wynikające z tej osiowej geometrii, o której na początku w tym otoczeniu Wam opowiadałem. To znaczy, ja, kiedy będę zbliżał się do 40, bo wtedy już zaczynają być obserwowane pierwsze objawy presbiopii, przypomnijmy, która niezręcznie bywa jeszcze wciąż nazywana starczowzrocznością, choć unika się tej nazwy, to być może będę potrzebował słabszych soczewek do czytania. To znaczy jakieś minus 6 dioptrii wystarczy, żeby taki 50-letni Dawid mógł sobie poczytać akurat w tym wypadku Żywoty Cezarów Swetoniusza z normalnej odległości, ale nie oznacza to, że moja wada wzroku będzie wynosiła minus 6. Nie. Żeby widzieć normalnie, tak wychodząc na dwór, na zewnątrz, czy na odległościach, tak jak mówię, dalszych niż odległość czytania, będę wciąż potrzebował tych swoich minus 8 z groszami, bo zwykle taka presbiopia w pełnym wydaniu to jest właśnie około 2-2,5 dioptrii różnicy. Jeżeli ktoś miał 0, to będzie miał plus 2,5 do czytania, a do normalnego funkcjonowania okularów nie będzie potrzebował. Jeżeli ktoś tak jak ja ma minus 8 z jakimś tam kawałkiem, to do czytania będzie miał minus 6, a do normalnego funkcjonowania ciągle będzie potrzebował minus 8. Ta dalekowzroczność nie ma nic wspólnego z presbiopią. Nie jest tak, podkreślam jeszcze raz, że z wiekiem robimy się dalekowidzami. To jest zupełnie co innego. Jedno to jest wada wzroku, drugie, czyli to właśnie, o czym mówiłem, presbiopia, to jest stan fizjologiczny, który jest obserwowany tylko na tych właśnie bliskich odległościach, związany ze spadkiem akomodacji i pogorszonym widzeniem z bliska, wynikającym ze zmniejszenia elastyczności soczewki oka, tak jak wspomniałem. Wracamy już do rzeczy. Jak już zapewne zauważyliście, ten odcinek powstał we współpracy z firmą Alcon, producentem soczewek kontaktowych m.in. takich jak Air Optics Plus Hydraglide. Jest to produkt dla osoby takiej jak ja, która nie dość, że sama nosi soczewki, to jeszcze interesuje się nauką, bardzo, bardzo ciekawy.
I uwierzcie mi, że mógłbym i chciałbym w tym miejscu powiedzieć trochę więcej, ale no nie chcę przesadzić z objętością materiału. Można by wspomnieć o tym, co to znaczy, że te konkretnie soczewki są silikonowo-hydrożelowe. To w dużym skrócie, że transport tlenu przez taką soczewkę jest lepszy, czyli zdrowszy dla oka, na którym taka soczewka się znajduje, albo dlaczego przy ich produkcji wykorzystuje się coś, co brzmi tak może kosmicznie dla niektórych, jak plazma. I tu znowu w skrócie technologia Smart Sheet sprawia, że taka soczewka lepiej dogaduje się z filmem łzowym, ale licząc na to, że ten film się spodoba, to liczę też po części, że będę miał okazję do tematu od strony takiej technologicznej wrócić. No i cofnijmy się jeszcze do tego patrzenia na rzeczy położone blisko, bo nie wyjaśniłem, przynajmniej nie wprost, dlaczego takie właśnie zachowanie może wpływać na kształt oka. Podkreślam może, bo to nie jest tak, że kształt oka musi się zmienić, może się zmienić. No więc wyjaśnienia takiego stanu rzeczy w literaturze naukowej funkcjonują przeważnie dwa. Pierwsze, obecnie rzadziej akceptowane, za powód wymienia wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej w czasie napięcia akomodacji i skupiania wzroku na właśnie krótkich odległościach. Drugi mechanizm jest bardziej prozaiczny, moglibyśmy rzec. Nacisk mięśni na twardówkę, czyli zewnętrzną część oka, która nadaje naszej gałce biały kolor, zwyczajnie ją odkształca. A jak się odkształca najbardziej zewnętrzna część, no to odkształca się też całe oko. Dlaczego zostawiłem to na koniec? Po części po to, żeby nawiązać do takiej wiary, która kiedyś funkcjonowała, że można jeszcze temu wszystkiemu przeciwdziałać po okresie, kiedy emetropizacja powinna być zakończona. Sam padłem ofiarą takiej praktyki, mianowicie chodzi o to, że już dekady temu przepisywano dzieciom, które miały wady wzroku, wszelkie metody korekcji, akurat wtedy okulary, słabsze niż wskazywały na to pomiary. To znaczy wada była niedokorygowana po to, żeby oko pracowało, czyli mówiąc tak w bardzo dużym uproszczeniu, nieco post factum starano się zmusić już ukształtowane oko, czy oko nawet krótkowzroczne, które jest za długie, do takiej emetropizacji na siłę. No i nie miano ku temu podstaw naukowych, to znaczy nie było dowodów na to, że to może zadziałać, a kiedy zaczęto to sprawdzać, to badania przerwano w połowie. Okazało się bowiem, że u dzieci z grupy niedokorygowanej wzrok pogarszał się 2 razy szybciej niż w grupie, której na bieżąco dopasowywano korekcję do rzeczywistej wady. Późniejsze wyniki, tutaj spieszę uspokoić, potwierdziły to, ale już nie tak drastycznie, w sensie różnica nie była aż tak drastyczna. I od razu zaznaczam, badania te dotyczyły rzeczywiście okularów, ale nie ma podstaw, żeby nie przełożyć ich wniosków również na soczewki kontaktowe, bo tak, soczewki kontaktowe mogą nosić dzieci i tak samo można powiedzieć o soczewkach kontaktowych, porównując je do okularów, nie tylko biologicznie, czy na gruncie chociażby fizyki, ale mogę to zrobić tak, no trochę prywatnie, trochę subiektywnie, bo mam kontakt, czy miałem kontakt ze swoją dużą wadą i z jednym, i z drugim. Widzenie w soczewkach jest takie bliższe naturalnemu, bliższe fizjologicznemu, moglibyśmy rzec. Przynajmniej w mojej subiektywnej ocenie. Ale przecież o mnie nie miało być. No to do zobaczenia. До услышания.